Umiłowani w Chrystusie bracia i siostry, my dzisiaj chcemy mówić o tym, o czym jest dzisiejsza Ewangelia. Mówimy o wierności małżeńskiej i nierozerwalności małżeństwa w naszych rozważaniach, które prowadzimy już dłuższy czas. Z woli Boga istota ludzka składa się z dwóch wzajemnie uzupełniających się i tworzących jedną całość części. Kobieta i mężczyzna. W planach Stwórcy człowiek to związek mężczyzny i kobiety. Bez szczególnej łaski Bożej pełnowartościowym człowiekiem nie potrafi być ani mężczyzna bez kobiety, ani kobieta bez mężczyzny. Bóg bowiem tak stworzył ludzkość, że te dwa różne światy wzajemnie się uzupełniają i tworzą doskonałą jedność. Podstawą zaś tej jedności jest związek małżeński. Będą dwoje w jednym ciele. Chodzi przy tym nie tylko o zjednoczenie ciał, ale o zjednoczenie ducha. O to, by mężczyzna został ubogacony światem kobiety i kobieta ubogacona światem mężczyzny. Kiedy zatem wybór zostanie dokonany i nastąpi spotkanie, mężczyzna i kobieta stają się poważnym zadaniem budowania jedności między sobą. Jest to trudne zadanie. Nie obejdzie się bez pomyłek i błędów, tym bardziej, że zazwyczaj ani jedno, ani drugie nie ma żadnego doświadczenia. Jest to ich pierwsze wspólne zadanie. W wierności temu zadaniu ujawni się ich wielkość, a więc i możliwość dokonania tego dzieła. Trudności mogą być olbrzymie. Nigdy nie jesteśmy w stanie dokładnie poznać kandydata czy kandydatki do małżeństwa. Zawsze trzeba go przyjąć takim, jakim jest i trzeba go kochać takiego, jaki jest. Kościół, chcąc pomóc w zachowaniu tej wierności, wymaga od małżonków na początku ich wspólnej drogi wypowiedzenia wielkich słów. Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Przysięga ta posiada charakter bezwarunkowy. Małżonek nie mówi, ślubuję ci wierność, o ile ty mi wierności dochowasz. Nie. Ślubuję przed Bogiem, że ja tobie wierności dochowam, że pod tym względem możesz na mnie liczyć. Zarówno mówi jedno, jak i drugie. Ślubuję w budowie naszej jedności, że wytrwam aż do śmierci. Na tym tle możemy zrozumieć wagę szóstego przykazania Bożego. Stwórca bowiem powiada, nie cudzołóż, to znaczy nie wyciągaj ręki po inną go mężczyznę czy po inną kobietę, bo wówczas zniszczysz tę jedność, którą masz budować. Zamiast budować, będziesz burzył. Nigdy zaś nie zasłuży na szacunek ani u Boga, ani u ludzi ten, kto niszczy, kto nie sprostał podjętym przez siebie zadaniu. Cudzołóstwo jest zatem klęską poniesioną przez samego cudzołożnika. Jest dowodem na to, że nie umie, że nie potrafi, przede wszystkim zaś, że nie chce sprostać zadaniom, jakie niesie ze sobą małżeństwo. Boży zakaz nie cudzołóż to przede wszystkim przestroga przed klęską w swoim życiu. Klęską, której rozmiarów nie da się przewidzieć. Życie jest jedno i jest krótkie. Można je albo wygrać, albo przegrać. Na eksperymenty nie ma ani miejsca, ani czasu. Nie cudzołóż to również przestroga przed unieszczęśliwieniem innych. Miłość nasza jest ograniczona, jeśli ją zaczniemy dzielić. Nikogo nie będzie kochać w pełni. Romans pozamałżeński jest równoznaczny z okradaniem współmałżonka i to okradaniem z tego, co najcenniejsze, z ich miłości. Cudzołóstwo jest bardzo bolesną i krwawą raną zadawaną temu jednemu ciału, które zgodnie z wolą Bożą stanowią małżonkowie. jest źródłem cierpienia, zamknięcia, samotności, nieszczęścia, które przeżywa zdradzony współmałżonek i dzieci. Nie cudzołóż to wykluczenie możliwości porzucenia człowieka, to wezwanie do brania odpowiedzialności za drugiego człowieka. Może zmienić samochód, dom, pracę, pole, kolegów, wszystko, ale nie można zmienić męża, czy żony, czy dzieci. Można je porzucić, ale zawsze będą wydawały na tę osobę wyrok. Przykazanie szóste broni zatem wszelkich wartości decydujących o rozwoju ludzkości. W wierności małżeńskiej jest zawsze zawarta szansa rozwoju człowieka. Wierność jest bowiem siłą zdolną pokonać wszelkie trudności i odnieść całkowite, życiowe zwycięstwo. Nawet gdy druga strona stoczy się na dno, na przykład pijaństwa. Bóg wzywa do zachowania wierności, bo musi być ktoś, kto człowiekowi w tej ruinie pomoże, podtrzyma go, poda rękę. Można się rozejść, można wychować dzieci osobno. Jeśli tego wymaga ich dobro, na przykład jakieś niebezpieczeństwo zgorszenia, zagrożenie dla zdrowia lub życia, ale nie wolno zdradzić. Trzeba dochować ślubowanej wierności. Niech współmałżonek wie, że jest ktoś, kto w niego wierzy, kto za niego się modli, kto mu podaje rękę, niech jej nie odrzuca. Dopóki bowiem jest ktoś wierny, dotąd druga strona ma szansę ocalenia. Każda dochowana wierność jest wielkim sukcesem osobistym wiernego małżonka i wielkim dobrem społecznym. Jest krokiem naprzód w rozwoju człowieka i ludzkości. Każde natomiast cudzołóstwo, każda zdrada małżeńska jest klęską człowieka zdradzającego i osłabieniem społeczności. Zamiast bowiem twórczego budowania, niszczy i rani. Dotykamy następnej cechy, nierozerwalności małżeństwa. Mówiąc o przykazaniu nie cudzołóż, mamy na uwadze wezwanie Boga do wierności w małżeństwie, a więc przykazanie to stoi na straży nierozerwalności małżeństwa. Odczytujemy je w aspekcie nauki Jezusa Chrystusa, który uchylił list rozwodowy dopuszczony w prawie Mojżesza. W Starym Testamencie istniała możliwość rozwodu. Chrystus wyraźnie odrzucił tę możliwość, przypominając, że co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. A gdy się upierali, to powiedział, od początku tak nie było. Bóg ich stworzył jako mężczyznę i kobietę. Pragnę tu jasno postawić sprawę. Dzisiaj słyszy się często narzekania i ataki na Kościół, że nie chce się zgodzić na rozwody. Tego typu pretensje są skierowane pod złym adresem. To nie Kościół decyduje o rozwodach. Mógłby o nich zadecydować tylko Bóg. Tymczasem On postanowił, że małżeństwo jest nierozerwalne. Dlaczego Bóg tak zdecydowanie postawił sprawę? Mimo że wiedział, iż dla niejednego człowieka będzie to przyczyną bólu i cierpienia przez całe życie. Myślę, że w dużym stopniu niezrozumienie tego stanowiska wynika stąd, iż dzisiejszy człowiek traktuje małżeństwo jako sprawę czysto osobistą, prywatną, mówią. To moja własna sprawa. To nasza sprawa, nikogo to nie obchodzi, nie ma nie obchodzić. Łączymy się i rozchodzimy, tak jak się nam podoba. Szukamy osobistego szczęścia. Tymczasem w planach Boga małżeństwo ma wymiar społeczny i musi być rozpatrywane z tego punktu widzenia. Chrześcijańskie małżeństwo jest umową społeczną między dwojgiem ludzi, umową potwierdzoną przysięgą złożoną wobec Boga. Kościół wymaga więc poważnego przygotowania do takiej decyzji. Następnie wymaga urzędowego świadka, jakim jest kapłan, oraz dwóch świadków, którzy reprezentują lud Boży. Zawierający umowę dają sobie słowo potwierdzone przysięgą, że dochowają przede wszystkim przysięgi złożonej przed Bogiem, bo on został wezwany jako najważniejszy świadek, bo dawca tego stanu, jakim jest sakrament małżeństwa. I jemu zostało dane słowo. Składający zaś przysięgę małżeńską nie uzależnili jej dochowania od wierności drugiej strony. Przypomnijcie sobie swoje własne słowa przysięgi. Nie było tam powiedziane: dochowam tobie wierności, o ile ty mnie dochowasz. Jeśli nawet druga strona się załamuje, mnie słowo dane przed Bogiem obowiązuje aż do śmierci. W każdym zatem wypadku, kiedy mamy do czynienia ze złamaniem przysięgi, mamy do czynienia z człowiekiem, który nie liczy się z Bogiem i nie dochowuje wierności Bogu. Na człowieku, który nie potrafi dotrzymać słowa danego Panu Bogu, nie można budować zaufania. Jeśli zawodzi Boga, czy nie zawiedzie nas? Małżeństwo jest najbardziej elementarną cząstką społeczeństwa. Dwóch ludzi łączy się ze sobą, jak łączy się, nie przymierzając w murze, kolejne cegły. Wystarczy, że gdzieś nie damy zaprawy, gdzieś nie będzie, będzie pustka. Przy podmuchach większych zwali się cały mur. Stąd żąda się od małżonków odpowiedzialności społecznej, bo jedno drugie musi wspierać. Mamy dzisiaj do czynienia z wielkim kryzysem zaufania. Nawet w rodzinie trudno jest mówić o wzajemnym zaufaniu wszystkich członków. Odkrywamy to przy zwykłych spotkaniach w rodzinnym gronie. Jeden drugiego się boi. Bywają tematy, których nie wolno poruszać nawet wobec najbliższych. Takie sytuacje istnieją, zwłaszcza kiedy się spotykamy przy opłatku. Są pewne tajemnice, których się nie podejmuje, i tematy, których się nie podejmuje. Elementarnym spotkaniem międzyludzkim jest spotkanie w małżeństwie. Jeżeli tu nie ma zaufania, to już go nigdy nie będzie. W Polsce rozpada się 1/3 małżeństw. To wielka choroba współczesnego czasu. To straszna epidemia, podobna do tej koronawirusa. Zamiast krzyczeć o to, by Kościół wreszcie uznał rozwody, trzeba podjąć trud przezwyciężania i uleczenia tej choroby. W przeciwnym razie pogrążamy się jeszcze bardziej. Mówi się, że nawet w miastach to co drugie małżeństwo się rozlatuje. Nie tędy droga. Chrześcijanin, zamiast wołać o prawo do rozwodu, musi odkryć, o jakie wartości tu chodzi, i zaangażować się po stronie walki o wierność małżeńską. Jak długo nie zobaczymy, że chodzi o wartość społeczną, tak długo małżonków zostawiamy sobie samych. Tymczasem w wielu wypadkach trzeba im pomóc, aby wytrwali w jedności. Ewentualnie, jeżeli to możliwe, pomóc, by wytrwali w wierności Bogu, kiedy inne wierności są niedotrzymane. Kiedy małżeństwo się rozpada, kiedy mamy do czynienia z dwojgiem nieszczęśliwych ludzi, potrzebna jest konkretna pomoc, fachowa pomoc. Nie zagwarantuje jej ani prawo państwowe. Ono wkracza najczęściej wtedy, gdy już jest za późno. Tu potrzebny jest żywy człowiek ze swoją mądrością i dobrocią. Tu jest miejsce na działanie chrześcijanina autentycznego. Samotna matka, porzucona kobieta wymaga opieki, potrzebuje pomocy. I chrześcijanie mają obowiązek jej udzielić. I jest rzeczą znamienną, że różne ugrupowania religijne, niekatolickie, natomiast organizują szybko taką pomoc. Nas natomiast najczęściej to, przepraszam za takie określenie, nie obchodzi. Mówimy często, to ich sprawa. Badamy w ten sam konflikt interesów. Nieprawda. Każde małżeństwo jest naszą wspólną sprawą. pewnych przypadkach jedność małżeńska jest niemożliwa i żyć trzeba w separacji. Ma to miejsce, gdy jest zagrożona wiara, życie, bezpieczeństwo lub godność żony, męża, dzieci. Z tego jednak, że pełna jedność zanika, nie wynika, że ci ludzie mają prawo do zawarcia następnego małżeństwa. Jest rzeczą pocieszającą, że coraz częściej pojawiają się tacy, którzy żyjąc nawet w związku cudzołożnym, czyli bez ślubu, zaczynają rozumieć stanowisko Boga. Ich zdaniem nie wolno ustąpić ani o milimetr w tym sprawie. Bo jeśli się zrobi furtkę, to wszystko runie, wszystko się rozsypie. Tu chodzi o wielką wartość. Tu chodzi o dobro konkretnych ludzi, których to dotyczy. Nie rzucajmy również kamieniami w tych, którzy prawo małżeńskie złamali. Ich sędzią będzie Bóg. Wiemy, że to jest droga krzyżowa. Odkrywając piękno Bożego prawa, starajmy się w duchu miłości wyciągać rękę do tych, którym można pomóc. Pamiętajmy, że prawo Boże można zrealizować tylko wspólnym wysiłkiem, nie inaczej. Zawsze pamiętajmy na słowa Jezusa, skierowane do uczonych w piśmie i faryzeuszy, który powiedział: co Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. Amen.